Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Pamięć, zachowaną tradycję, ciągłość kultury zawdzięczamy takim ludziom jak profesor Józef Tomasz Pokrzywniak. Kim był? Wybitnym znawcą oświecenia, miłośnikiem twórczości Ignacego Krasickiego, autorem wielu prac naukowych, a do tego człowiekiem, który doprowadził do wybudowania w Poznaniu, na tyłach Collegium Maius, nowoczesnej biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. W styczniu 2018 roku, dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci profesora, nadano bibliotece jego imię. Odsłonięto pamiątkową tablicę. Profesor Józef Tomasz Pokrzywniak spogląda na nas z uśmiechem. Studenci przepadali za jego wykładami.
Szlachta była dumna z tego, że jest szlachtą. Dumna ze swego państwa. W XVII wieku szlachta Rzeczypospolitej, to nie jest powszechne w naszych dziejach, uważała, że żyje w kraju, który jest najlepiej urządzony. Kraju, którym osiągnięto swoiste optimum i maksimum. Oczywiście szlachta sarmacka miała swoje wady, one są też historycznie zmienne. Poza tym to jest sprawa o tyle złożona, że czasem pewne cechy sarmackiej szlachty, które w pewnym okresie były wadami, w innym okazywały się zaletami, prawda? Więc tu nie mamy takiej prostej kwalifikacji czarno-białej.
Zatrzymałam się przy wystawie poświęconej profesorowi Józefowi Tomaszowi Pokrzywniakowi. Otwarto ją na uroczystość nadania imienia bibliotece. Towarzyszyła mi Sabina Kujik, która zajmuje się zbiorami wydzielonymi w Bibliotece Filologii Polskiej i Klasycznej.
Zbiory wydzielone to są czasopisma XVII-XVIII wieczne. Są też tam wszystkie prace dyplomowe. Zajmuję się tym działem i właśnie do mnie spływały wszystkie jego, to znaczy prace, którymi kierował i którymi się opiekował. I właśnie zaobserwowałam, że bardzo dużo u niego studentów pisało prac. Bo czasami taki promotor miał kilkanaście, kilkadziesiąt, a u niego no to już niezliczone ilości, prawda? No jego ukochany Krasicki. I tak to właśnie wyglądało. No ale ja zawsze tak patrzyłam na niego na tych radach wydziału, jako na człowieka, że właściwie oprócz tego, że jego pasją właśnie była literatura staropolska, Ignacy Krasicki, to on jakby żył takim pulsem teraźniejszości tu wydziału, uniwersytetu, instytutu. No. I w zasadzie, no przecież on jest promotorem naszej biblioteki. Tu są takie różne konteksty jego działania, prawda? Na przykład tutaj są wszystkie jego prace naukowe, książki. No, zresztą a propos, to przecież już nie pamiętam okresu, ale z profesor Marią Adamczyk i z profesor Chrząstowską wydał podręcznik chyba dla pierwszej klasy liceum Starożytność, oświecenie i to właściwie jest ikona do dzisiaj. I to już kolejne pokolenia na tym pracują. No, a tu są właśnie jego te takie sztandarowe i podręczniki, i opracowania naukowe, prawda? O, tutaj na przykład komentarz, Biblioteka Narodowa, komentarz do Krasickiego satyr i listów, szkice z teorii literatury kultury polskiej, komedie. Zresztą gro studentów pana profesora właśnie w tym takim zacieśnionym obszarze skupiało swoje zainteresowania. Co tu jeszcze? No, pisarze polskiego, te słynne, słynny podręcznik, prawda? Wszystko tutaj dzieła zebrane, że właściwie jeżeli chodzi o Krasickiego, no to już chyba był, jest, nie wiem jak to nazwać, ekspertem, prawda? Trudno mi mówić w czasie przeszłym. No, widzę ten jego uśmiech na tym korytarzu, to taki jak czasami się mijaliśmy. No, on był taki kochany. Tak kiedyś na przykład spotkaliśmy się w Supersamie, to bardzo dawno było. Nie wiem, czy był już dziekanem, ale w jakimś tam sklepie i on z taką patelnią i mówi, słuchaj, zobacz, czy to się spodoba mojej żonie. Mówi, czy to się spodoba mojej żonie. No, był ciepły, był kochany. A jeszcze wracając do wystawy, bo ta wystawa tutaj... Ta wystawa to też pokazuje już właściwie kontekst profesora naukowy i instytutowy, tak? I tutaj wszelkiego rodzaju konferencje, spotkania z naszymi pracownikami, towarzyszenie tym pracownikom w karierze naukowej, no, był promotorem wielu prac. No, tu nawet, o, tutaj spotkanie było z doktorem Barańczakiem, prawda, też naszym absolwentem i też... Możemy być dumni. No, co tutaj jeszcze? Odsłonięcie w Kolegium Novum tablicy ku czci profesora Romana Polaka. No i tutaj z naszą byłą dyrektor, profesor Katarzyną Meller. Takie są wychwycone jakby impresje instytutowe, naukowo-towarzyskie.
Wypada mi przedstawić teraz moich gości, z którymi umówiłam się na rozmowę o profesorze Pokrzywniaku.
Profesor dr Tomasz Mizerkiewicz, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, literaturoznawca i krytyk literacki. Pana prace dotyczą jakiego okresu?
Jest to literatura XX wieku oraz polska literatura najnowsza.
Natomiast pan profesor Grzegorz Raubo zajmuje się tym okresem, który był bliski Tomaszowi Pokrzywniakowi, mianowicie pracuje w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Oświecenia i książki, które tutaj przyniosłam też do studia, dotyczą okresu baroku, jest Światło przyrodzone, rozum w literaturze polskiego baroku i tutaj jest... Praca poświęcona profesorowi Balcerzanowi, to pana profesora Mizerkiewicza, który był blisko związany z profesorem.
Ja jestem wychowankiem Balcerzana.
Barokowy świat człowieka, refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Heraklusza Lubomirskiego. To też taka postać właściwie trochę zapomniana, a warta opracowania i może kiedyś nam uda posłuchać pana profesora i przypomnieć sobie postać Lubomirskiego. Natomiast wracamy do wydarzenia ważnego dla filologii polskiej, mianowicie oddania biblioteki i teraz nazwania tej biblioteki imieniem profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka.
To była postać bardzo wielkiego formatu, wielu osiągnięć na wielu polach. Właściwie w historii Wydziału najpierw filologicznego, później filologii polskiej i klasycznej, już niemal stuletniej, można już dziś powiedzieć, że był to największy dziekan. Człowiek, który dla Wydziału podjął decyzję na wiele dziesiątków lat, przeprowadził Wydział do pięknego gmachu Collegium Maius i ten gmach w taki sposób przygotował, że on z tej chwili jest siedzibą nowoczesnych, pięknych badań literaturoznawczych, językoznawczych naszego wydziału. Tam każdy, kto wejdzie, zobaczy, że w tym budynku widać myśl wspaniałego gospodarza, który się tam w którymś momencie pojawił, który zachował elementy wcześniejszych gospodarzy tego budynku. Nie poniszczył ich, nie powypierał się ich, ale dołożył witraże, na których są postaci polskich pisarzy od Kochanowskiego po Wisławę Szymborską. Stworzył, właściwie odtworzył piękną przestrzeń pod kopułą naszego budynku i wymyślił salon Mickiewicza pod kopułą.
I wszyscy zazdroszczą filologom tego salonu.
Tak, bardzo to piękna, prestiżowa przestrzeń konferencyjna i później ukoronowaniem tych jego dokonań była właśnie biblioteka i jest to takie jego słynne powiedzenie, że Dla humanisty biblioteka jest tym, czym dla badaczy takich jak chemicy, biolodzy, laboratorium. Wydział nie przeprowadziłby się w ogóle do Kolegium Majus, gdyby nie ta decyzja o budowie biblioteki i to była ta główna wątpliwość, która powstrzymywała od tej decyzji, ale w momencie, kiedy profesor Pokrzywniak tego rodzaju zgodę i zapewnienie o tej budowie otrzymał, było wiadomo, że możemy tam się zjawić. To była rzecz, wokół której on kilka lat życia zabiegał, bardzo dużo serca w to włożył i powstał gmach zaprojektowany przez pracownię Jacka Bułata, zespół młodych architektów, który potem wygrał liczne konkursy na najlepszy gmach użyteczności publicznej w Polsce. Gmach, który wspaniale łączy przestrzeń w stylu gmachu Urzędu Wojewódzkiego i tego naszego, takiego stylizowanego jeszcze na barokowy pałac, ale oczywiście zbudowanego na początku XX wieku Kolegium Majus. Tam jest dużo szkła, w których odbijają się te dwa budynki, te dwie bryły spotykają się. To była największa duma profesora Pokrzywniaka i dlatego to miejsce ma być miejscem, które upamiętnia jego osobę.
Ignacy Krasicki, bajki i przypowieści. Człowiek i suknia. Brał się pewien do pręta, chcąc wytrzepać suknię. Ta, widząc się w złym stanie, żwawie go ofuknie. A takaż to jest pamięć na usługi, rzecze. Bijesz tę, co cię zdobi, niewdzięczny człowiecze? Rzekł człowiek. Ja nie biję, lecz otrząsam z prochu. Zakurzyłaś się wczoraj, dziś trzepię po trochu. Wybacz z przykrych sposobów, kto musi korzysta. Gdybyś nie była bita, nie byłabyś czysta.
Ludzie w oświeceniu tak podchodzili do życia, prawda, że trzeba się kierować rozumem, ale byli też ludźmi czynu.
To dziedzictwo myśli tradycji oświeceniowej miało związek z jego aktywnością. To była rzecz, która przejawiła się na pewno na wiele sposobów, bo oprócz ważnych badań i takiej umiejętności wykładu literatury oświeceniowej, w której był rzeczywiście niezrównany, to był człowiek, który, tak jak ludzie oświecenia, rozumiał znaczenie instytucji jako dobra publicznego. I pod tym względem był to człowiek, który cały czas myślał o tym, w jaki sposób wzmacniać porządek instytucjonalny. Bardzo wiele pracy włożył do dobra uniwersytetu. Równie dużo dobra, oprócz tego oczywiście, co zrobił dla wydziału, wniósł dla dobra środowiska akademickiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Wszędzie, gdzie były pewne potrzeby różnych instytucji, doskonale wiedział, jak je budować. To była tradycja oświeceniowa. Warto przypomnieć, że to ludzie oświecenia zbudowali wspaniałe, ważne i skuteczne instytucje edukacji.
Które pozwoliły
poziomach potem
przetrwać ten okres zaborów, prawda?
Oczywiście.
Bo i Komisja Edukacji Narodowej wtedy powstała, prawda?
Oczywiście.
Powstawały pisma.
Nauka w języku polskim, prawda? Podręczniki nauki języka polskiego, polonizacja wielu terminów gramatycznych. To były rzeczy, które dokonali ludzie oświecenia, a też trzeba sobie powiedzieć, co nie zawsze jest wspominane, że nasi wspaniali romantycy nie byliby tacy wspaniali, gdyby nie bardzo solidne wykształcenie, a taki szlif międzynarodowego wykształcenia, które otrzymywali, czy w Wilnie, czy w Krzemieńcu, to wszystko zbudowali ludzie oświecenia. I tutaj profesor Pokrzywniak w tym sensie do tego etosu nawiązywał.
O działalności naukowej profesora Pokrzywniaka mówią profesorowie Tomasz Mizerkiewicz i Grzegorz Raubo.
Myślę, że profesor Pokrzywniak widział oświecenie tak właśnie wielostronnie, w sposób, który absolutnie nie przystawał do schematów historiografii marksistowskiej, bo, co warto zaznaczyć, jeszcze w latach 80. pod pseudonimem Tomasz Ostowiak w drugim obiegu publikował prace poświęcone wątkom religijnym w twórczości pisarzy oświecenia. Chciałbym zaakcentować, że ta religijność jest ważnym aspektem twórczości literackiej tamtego okresu w różnych odmianach. I widząc potrzebę akcentowania tej strony ideowych dokonań pisarzy wieku świateł, właśnie strony religijną, profesor Pokrzywniak też miał poczucie, że oświecenie w tym wydaniu, które z największym upodobaniem studiował naukowo, że to oświecenie było także roztropnie otwarte na pozytywne strony tradycji szlacheckiej, że w tej epoce płynął też nurt takiego oświeconego sarmatyzmu, który dla największych pisarzy epoki, na przykład dla Krasickiego, jako dla autora Pana Podstolego, był taką sferą tradycji narodowej, do której się warto odwoływać. Innymi słowy, to oświecenie nie było jakimś początkiem kultury polskiej w jej pozytywnej odmianie. Ono w tym wydaniu, o jakim tutaj mówimy z panem dziekanem, było w rozważny sposób otwarte na przeszłość.
Fragment audycji z udziałem profesora Tomasza Pokrzywniaka z roku 2010.
Mówiło się, że jeden Polak je za pięciu Włochów w tamtych czasach, tak mówili Włosi. I co na przykład bywało, chociażby na obiad, ja już nie mówię o święconym, na przykład dania staropolskie, kapłony w całku, pawie pieczone z kaporem, polędwice, ciasto formiane i tak dalej. Na drugie danie zwierzyna.
W czasach, w których Gawenda upadła, Sławomir Leitgeber jawił się jak współczesny Rzewuski. I chciałabym o tym właśnie porozmawiać. Profesor Tomasz Pokrzywniak, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, znawca literatury oświecenia. Panie profesorze, jak to było z Gawendą w naszej literaturze i w naszej tradycji?
No, Gawenda rzeczywiście ujawniła się w takim dojrzałym kształcie gatunkowym pod piórem Rzewuskiego w jego Pamiątkach Suplicy, o czym, jak wiadomo, zadecydował Mickiewicz, który namówił Rzewuskiego, aby te swoje opowieści spisał. Ale te Pamiątki Suplicy są właściwie efektem parowiekowego procesu kształtowania się Gawendy w życiu codziennym szlachty sarmackiej, prawda? My często zapominamy o tym, że szlachta w tych swoich dworkach nie miała ani telewizora, ani DVD, ani radia i że miała sporo czasu. I ten wolny czas, a także wykształcenie, które szlachta od drugiej połowy XVI wieku zdobywała, kształtowała umiejętność i kulturę żywego słowa, w którym Gawenda była niezwykle istotna. Ona jest obecna w staropolskich pamiętnikach, ona jest obecna w staropolskich diariuszach, ona jest obecna w staropolskich listach, ale mówiąc staropolskich, myślę także o wieku XVIII, który formalnie się już z tej staropolszczyzny wyłącza, ale w sensie kulturowym to jest ciągle kontynuacja tamtej tradycji. I ona jest także obecna ciągle jeszcze, jak myślę, w naszej kulturze, o czym Leitgeber świadczy najlepiej, prawda?
Ale był jednym z nielicznych.
Był jednym z nielicznych, ale oni ciągle jeszcze są. Gawenda oczywiście potem także podlegała parodii literackiej, jak wszystko, co jest wyraziste i ukształtowane. Ale był to niezwykle istotny element kultury życia codziennego szlachty XVI, XVII i XVIII wieku, potwierdzany licznymi dokumentami, także czasem nawet w tak, wydawałoby się, gatunku mało sprzyjającym długiej narracji, jak komedia. W komediach Krasickiego są elementy Gawendy w rozmaitych anegdotach opowiadanych przy różnych okazjach przez poszczególnych bohaterów, nie mówiąc oczywiście o panu Podstolim Krasickiego, który jest jedną wielką opowieścią o życiu szlacheckim, takim zresztą, jak to potem Zygmunt Krasiński określił, nazywając pana Tadeusza Podstolim napisanym wierszem, prawda? Więc to była ten ciąg tradycji i Gawenda legenda jest znakomitym wytworem kultury sarmackiej, kultury szlacheckiej. O tej kulturze, jak wiadomo, można mówić rzeczy dobre i rzeczy złe. One zresztą się zmieniają w czasie. Natomiast niewątpliwie jednym z fundamentalnych i takich trwałych osiągnięć kultury sarmackiej jest gawęda szlachecka.
No, jeżeli mowa o gawędzie i jej rodowodzie, no to sięgnijmy do pana Tadeusza. Panu Tadeuszu, to wojski.
Tak, oczywiście, tak, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Ale to już jest ten moment, kiedy ta parowiekowa tradycja gawędy, no rzeczywiście zgodnie z jej nazwą, opowiadanej, mówionej, prawda? Ona się pojawiła w zapisach wtedy, kiedy ktoś miał skłonności do pisania pamiętników, wspomnień, prawda? Kitowicz nie jest gawędziarzem, Kitowicz jest kronikarzem, jest takim, w moim przekonaniu, może niedocenianym nawet prekursorem takiego ujęcia socjologicznego, ale przecież opowiada w sposób barwny. Ten jego opis obyczajów jest czytany ciągle jako atrakcja i przetwarzany także na spektakl telewizyjny, prawda?
No, Grabowski to zrobił.
Ale co dlatego, że on potrafi łączyć właśnie tę taką faktografię opisu i rzetelność relacji z barwną, fascynującą opowieścią o obyczajach i różnych przejawach życia szlacheckiego.
Kiedy się śledzi drogę naukową profesora Pokrzywniaka, to widać, że on do twórczości autora Myszejdy i Doświadczyńskiego dochodził, bo jego pierwsze publikacje jeszcze z końca lat 70. dotyczyły literatów dalszego planu, problematyki polemik literackich, którą potrafił od oryginalnej strony komentować, ogłaszał na ten temat prace publikowane m.in. w Pamiętniku Literackim czy w takim piśmie Teksty. A pierwszą publikacją książkową profesora Pokrzywniaka była monografia Jan Gorczyczewski, tłumacz, krytyk i satyryk z 1981 roku. Ta rozprawa dotyczyła postaci wielkopolskiego nauczyciela i literata, który dzięki profesorowi Pokrzywniakowi został właściwie przywrócony do akademickiej historii literatury. Więc zainteresowania profesora Pokrzywniaka dotyczyły także tego kręgu literatury, których określa się jako autorów minorum gentium, którzy no, tworzą kulturę literacką tego czy innego okresu w jej trzonie, którzy są czytani, którzy może nie zawsze są wielkościami takiego olbrzymiego formatu, ale są ważni dla zrozumienia specyfiki epoki. I obok Krasickiego uwagę profesora Pokrzywniaka też przyciągali inni autorzy. Naruszewicz jako autor satyr, Wybicki czy Franciszek Karpiński, który, to warto podkreślić, jest postrzegany tak przez pryzmat swojej twórczości, głównie jako autor sentymentalnych Sielanek. Swego czasu profesor Pokrzywniak wpadł na pomysł, żeby zastanowić się, w jaki sposób ta taka czuła czy czułostkowa aura liryki tego poety da się zestawić z jego biografią i skonfrontował Sielanki z Pamiętnikiem Karpińskiego zatytułowanym Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem. I ta konfrontacja dała bardzo ciekawe efekty, bo jej rezultatem jest ustalenie, że czym innym były literackie kreacje czułego kochanka stworzone przez Karpińskiego, a kim innym był jako człowiek z krwi i kości. I tutaj widać go jako człowieka...
I mało sentymentalny?
Mało sentymentalny do tego stopnia, że na stronicach swych pamiętników wyznaje, że przejawiał zainteresowanie płcią piękną, ale bardziej cenił zdrowie, co można odczytywać jako taki wyrażony w elegancki sposób lęk przed obyczajową swobodą w sferze kontaktów z niewiastami. No, symptomatyczne, że takie słowa wypowiada poeta, którego pewnie wielu polonistów jest w stanie uważać za takiego autora, który torował drogę liryce romantycznej. Thank you.
Zbigniew Tojs, związany ze Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No, w tym stowarzyszeniu był oczywiście Tomek Pokrzywniak, z którym znaliście się od czasu studiów, prawda?
Tak, no tak, niekoniecznie w Stowarzyszeniu Absolwentów, to znaczy ja owszem byłem, ale z Tomkiem znałem się bardziej, czy byliśmy razem po studiach w Akademickim Klubie Seniora. Czyli w tej organizacji, która była kontynuacją Zrzeszenia Studentów Polskich. Bo wtedy, kiedy skończyliśmy studia, mieliśmy po 20 kilka lat, ktoś wymyślił, że nie wolno się rozstawać i założył Klub Seniora, co wywołało salwy śmiechu.
Potem Jerzy Jerzy
Drążkiewicz wyrysował Grzyba i tak w taki sposób staliśmy się seniorami i grzybami. No a w tej chwili po tylu latach to już nie ma się z czego śmiać, bo tak faktycznie jest już zresztą coraz mniej nas wszystkich.
No Józef Drążkiewicz ostatnio też odszedł, prawda? No i odszedł Tomek Pokrzywniak.
Tomek dla mnie był takim przedstawicielem czy symbolem tego powojennego pokolenia. Trzeba powiedzieć, że on miał 3 miesiące wtedy, kiedy zmarł jego tato. Utrzymywała Tomka i rodzinę, siostrę, mama, która była księgową w gminnej spółdzielni w Czempiniu. Tomek kończył szkołę w Czempiniu, potem liceum w Kościanie i w tym trudzie wtedy powojennym, trudzie materialnym, wyrastał na człowieka straszliwie wrażliwego na to wszystko, co jest wokół. Takiego gotowego w każdej chwili włączyć się w cokolwiek się działo, a przede wszystkim w to, żeby pomóc ludziom. Myślę, że właśnie ten dom i ta trudna rzeczywistość w taki sposób go ukształtowała.
Był społecznikiem.
Był społecznikiem, tak.
Myśmy, był człowiekiem, który też kierował tą Radą Uczelnianą Zrzeszenia.
Myśmy się poznali właśnie w Zrzeszeniu Studentów Polskich, w którym czuliśmy się ludźmi w tamtych czasach bardzo wolnymi, bardzo swobodnymi, wykorzystującymi do maksimum różnego rodzaju możliwości kulturalne, turystyczne, zabawowe, klubowe, każde. O.
Wtedy bardzo dużo teatrów się rodziło, kluby, no, od nowa powstała przecież.
No tak, to życie, połowę życia studenckiego, można tak o tym powiedzieć, spędzaliśmy właśnie w klubach, w tym, co nazywaliśmy grupami twórczymi. Przecież to w moim pokoleniu, w naszym pokoleniu i Tomka, i moim, powstał Teatr Ósmego Dnia, debiutował Staszek Barańczak na WSWF-ie, czyli Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego, tej z Laskowikiem, Jaślarem. Śpiewała w studenckim nurcie Sośnicka, Sipińska. Wydawano tomiki poezji, więc to był nasz żywioł i w tym tkwiliśmy. Mówię także i o Tomku po Czubki Głów.
No Tomek też grał na gitarze. Nie wiem, czy śpiewał, ale grał na gitarze i z upodobaniem słuchał Ewy Demarczyk.
Śpiewał też. Pamiętam, że wtedy, kiedy biesiadowaliśmy, to jego ulubioną melodią było Tango Milonga. Aż dziw, że właśnie takie kochał Beatlesów. No i oczywiście wszyscy wtedy przeżywaliśmy to, co nazywało się piosenką aktorską, artystyczną, czyli Demarczyk, Młynarski, Kofta.
Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką. Taka konwencja, taki moment, więc tak jest. Zaufaliśmy obyczajom i nawykom. Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens. A ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas.
Pamiętam, że zachwycał się Koftą i to było to odciśnięcie i poezji, i muzyki. To był ten świat, z którym się identyfikowaliśmy. Dla mnie bardzo pięknie to kwituje piosenka właśnie Teja, którą śpiewali na zakończenie programu Ojczyzna, ojczy wie, jak to z nami jest, i potem W czterech ścianach naszych chat marzy nam się inny świat, dobranoc. To był taki czas i to jest ta klamra, że było życie oficjalne, które było, toczyło się, które też nas dotykało i w którym byliśmy, ale mieliśmy już też ten swój świat, tą swoją enklawę, w której Tomek brylował.
Co wyniósł z tamtego okresu? Co mu się potem przydawało w jego pracy zawodowej i karierze naukowej, bo tak to można określić?
Jak przypominam sobie tę uroczystość nadania imienia Tomka bibliotece, to było podsumowanie tej jego działalności. Ja myślę, że on przede wszystkim wnosił wszędzie tam, gdzie był ciepło. Starał się i rozumiał bardzo ludzi. Był człowiekiem niesłychanie tolerancyjnym i to zjednywało mu ogromny szacunek. Myślę, że wszyscy ze zrzeszenia wynosiliśmy, bo to nas kształtowało, taką umiejętność rozmowy z różnymi ludźmi, zachęcania, angażowania do różnych działań. Tomek podniósł tę umiejętność na nieprawdopodobne wyżyny, bo jak pamiętasz, polonistykę przenosił z ulicy Matejki do Kolegium Novum, a potem do Kolegium Maius.
A potem wybudował bibliotekę.
W Kopule Kolegium Maius zorganizował salon Adama Mickiewicza, który jest takim miejscem debat, dyskusji. I to były te niesłychane umiejętności, ponieważ Tomek, z tego jak go pamiętam z czasu studiów, nie brylował na scenie, nawet z tą gitarą, o której mówimy, natomiast był człowiekiem, który wykonywał tą, można by ją nazwać, czarną robotę, ale tą niesłychanie potrzebną, tą podstawową, żeby właśnie ludzi gromadzić, żeby pomóc, żeby wskazać, żeby coś załatwić.
No miał talent organizacyjny.
W tym był nieodzowny.
I upór.
Moja wolności, ja tak chroniłem cię, najdroższy swój talizman. Moja wolności, ty nauczyłaś mnie odchodzić jak mężczyzna. Byle stąd, byle gdzie, wciąż oddalał się kres tej wędrówki przez czas. Tej wędrówki po nic, jeszcze z tobą dzień być, w oczy wiatr to twój znak. Moja wolności, ja byłem cały twój w moim samotnym gniewie. Moja wolności, w łazeński kładłem strój, by się nie wyrzec ciebie. Gonił mnie ludzki śmiech, głupców złość, że z nich pie w mej wędrówce przez czas. Ja wiedziałem, w czym rzecz, moja wolność mnie zna, moja wolność ma mnie. Moja wolności, kochałem siostrę twą, na imię jej samotność. Moja wolności, wrzucałem każdy ląd, gdy tylko ktoś cię dotknął. Z prostych dróg zawsze w bok, twoją ścieżką gdzieś w mrok, gdzie już wiem, nie ma nic. Tylko płonący krzew, tylko gorycz, gniew, ale byłaś tam ty. Moja wolności, zdradziłem podle cię, wygodnej siedzę celi. Jaki to wstyd, ty sama dobrze wiesz, ale już na mnie nie licz. Wiem to już, stanę tu, mam tu swój dach i stół, inna tu ze mną jest. Kocham ją, ona mnie, grube drzwi, mocny mur, sam oddałem jej klucz. Moja wolności, żegnaj, moja miłości, witaj.
Ale też warto zaakcentować przy tej okazji...
Profesor Grzegorz Raubo.
...że w roku 1981 profesor Pokrzywniak był redaktorem naczelnym pisma wydawanego przez NSZZ Solidarność, zatytułowanego Środowisko. Ja myślę, że z perspektywy czasu, zwłaszcza dla młodych ludzi, może być rzeczą trudną do wyobrażenia, jakiej to wymagało odwagi, żeby kierować takim pismem, pracując na uczelni, mając rodzinę, małe dzieci, to naprawdę był akt obywatelskiej odwagi i głębokiej ludzkiej uczciwości. Znaczy myślę, że profesor Pokrzywniak, tak jak o tym mówią jego przyjaciele, koledzy, miał taką kiełkującą przez lata ufność w to, że komunizm upadnie. Myślę, że w roku 81 tego jeszcze nie było widać tak wyraźnie. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć słowo o tym piśmie Środowisko. Można przeczytać, bo zostały wydane w ramach osobnej publikacji dokumenty z tamtych lat, teksty profesora Pokrzywniaka, które w tamtym gorącym czasie na tle ówczesnej publicystyki wyróżniają się taktem, elegancją wysłowienia, rzeczowością. Potrafił w tych tekstach się odnieść do działań PRL-owskiej propagandy w sposób rzeczowy i filologiczny. On potrafił wykazać absurd czy nadużycia językowe, jakie miały miejsce ze strony władzy. Jest ciekawym rysem publicystyki politycznej profesora Pokrzywniaka z tamtych lat to, że w niej się raz po raz pojawiają odniesienia do pisarzy staropolskich i oświeceniowych. To nie ma nic wspólnego z takim dążeniem do aktualizowania dawnej myśli politycznej, tylko myślę, że profesor Pokrzywniak wyczuwał pewną taką łączność kulturową między dawnymi a współczesnymi czasami i w sposób bardzo sensowny potrafił odwoływać się do dziedzictwa myśli politycznej dawnych czasów.
Musimy sobie też uświadomić, że profesor Pokrzywniak należał do pokolenia...
Profesor Tomasz Mizerkiewicz.
Pokolenia, które w literaturze najnowszej nazwane zostało pokoleniem roku 68. To było pokolenie, które wchodziło w pewnym takim przekonaniu, z chęcią funkcjonowania, działania. Ludzie, którzy brali udział w tworzeniu różnych organizacji na uniwersytecie, które nagle w marcu 68 spotkało się z tym potwornym atakiem na środowiska inteligenckie, w tym studenckie, z tymi nagonkami, które ówczesny reżim gomułkowski przeciwko nim skierował. I to rzeczywiście był moment, taki punkt zwrotny, o czym on i jego taka grupa rówieśnicza często mówiła.
Marzec 68, Solidarność. Wszędzie, gdzie coś ważnego się działo, Tomek był obecny.
Można by powiedzieć, ja nie umiem w taki charakterystyczny sposób, to jego ukochane słowo, oczywiście. Oczywiście.
Z takim akcentem właśnie.
Oczywiście, trzeba. No to było też oczywiste. Żyliśmy w tym czasie i wszystko, co było wokół nas, angażowaliśmy się. No.
Zbigniew Tojs.
Ten marzec 68 roku to było pierwsze zetknięcie z takim brutalnym światem polityki. Pamiętam, jak Tomek przybiegł na imieniny Krystyny 13 marca i pod pazuchą przyniósł tak zwane taśmy Kura, Tadeusza Kura, z wypiekami na
twarzy.
Człowieka moczara, tak. I wołał: słuchajcie, musimy posłuchać, idzie nowe, naprawdę będzie cudnie. Słuchaliśmy tego, co tutaj można z tą partią zrobić. Rozentuzjazmowani, a po kilku dniach okazało się, że to była brutalna prowokacja i że to był człowiek z ekipy Moczara. Nie bardzo było wiadomo, jak z tym wszystkim dalej pójść, co z tym zrobić, bo to było jak uderzenie w twarz, bo z jednej strony to był entuzjazm, że coś się zmieni, że będzie pięknie, a potem okazało się, że są inni sprawcy tych wydarzeń i one odbiegają w ocenie bardzo od tego, o czym myśmy myśleli. Tomek powiedział, że zachowam te taśmy, będę je przechowywał, to było wszystko nielegalne. Nie wiem, co się z nimi stało, czy się ostały, czy nie, jako pamiątka po tamtym czasie. Wtedy może bardzo brutalnie, ale bardzo szybko dojrzeliśmy do pewnych decyzji, ocen, do innego spojrzenia na świat.
Ignacy Krasicki, bajki i przypowieści. Diament i kryształ. Być do czego kto się nie urodził. Kryształ brylantowany wielu oczy zwodził. Gdy się więc na drubiny i szmaragi drożył, ktoś prawdziwy diament z nim obok położył. Zgasł kryształ. A co niegdyś jaśniał u obrączki, ledwo go potem złotnik chciał zażyć do sprzączki.
Więc okazuje się, że te drogi literatury, kreacji postaci literackich i życia nie zawsze są sobie bliskie, aczkolwiek bliskie były na pewno w przypadku Ignacego Krasickiego, tak jak badał jego dokonania. I stosunek do biografii, jaki się w tych tekstach Krasickiego przejawia. Ja myślę, że warto to podkreślić, dlatego że profesor Pokrzywniak rozpoczynał swoją aktywność akademicką w czasach, kiedy ton badaniom literackim nadawał strukturalizm, który przejawiał taką skłonność do oddzielania literatury od życia jej twórców. I eksponował rolę konwencji genealogicznych, języka artystycznego, a życie twórców pozostawało gdzieś na marginesie tego, co istotne dla zainteresowań naukowych. Profesor Pokrzywniak, który zawsze się interesował nowymi metodologiami, ale nigdy nie ulegał naukowym modom, nie trzymał się ortodoksyjnie takiej czy innej koncepcji badań literackich, potrafił w roztropny sposób wyjaśniać, jak w konkretnym przypadku twórczości Krasickiego wygląda relacja pomiędzy fikcją literacką, która pozostała w tekstach utrwalona, a życiem tego twórcy. Profesor Pokrzywniak był współautorem przełomowego podręcznika dla liceów zatytułowanego Starożytność Oświecenie, napisanego wspólnie z Marią Adamczyk i Bożeną Chrząstowską. Podręcznika, który zrywał z taką optyką historiografii marksistowskiej, który pokazywał atrakcyjność czytelniczą dawnych tekstów.
I to jest także Oświecenie w pigułce.
To był podręcznik przełomowy, to był podręcznik, który pokazał, że polska przeszłość, że polska kultura i tradycja jest czymś o wiele bogatszym niż to było do połowy lat 80. dopuszczalne do powiedzenia w polskiej szkole. W tym podręczniku pojawiła się bardzo obszerna partia tłumacząca znaczenie i wpływ Biblii na polską kulturę, ale też w tym właśnie podręczniku były pokazane bardzo pozytywne aspekty kultury szlacheckiej, która wcześniej miała być obwiniona w różne grzechy w takich zwulgaryzowanych interpretacjach marksizujących. Tutaj była pokazana kultura, która była piękną, wielowymiarową, wielonarodową wspólnotą, również wielowyznaniową, która odbiła się bardzo fortunnie w literaturze, w jej wielonurtowości. Ten podręcznik bez uprzedzeń napisany pokazał w niesłychanie przystępny sposób to bogactwo. Ten podręcznik był także takim przejawem oświeconego patriotyzmu, skoro budujemy taki portret ideowy profesora Pokrzywniaka, człowieka wcześniej zaangażowanego w ruch Solidarności w latach wczesnych 80., później właśnie poprzez tego rodzaju dokonania podtrzymujący tę swoją linię myślenia i człowieka, który później budował i cieszył się z tego, co powstaje po 89. roku w Polsce. To, że profesor Pokrzywniak wybrał sobie Ignacego Krasickiego, nie jest oczywiście przypadkiem, ale też jako pewna postawa i pewne nastawienie jest godne zauważenia. Oto bywa tak w życiu, że wybieramy sobie takiego partnera do dyskusji, który okazuje się partnerem na całe życie, takich niewyczerpanych odkryć, spotkań, nowych zauważeń. To nie jest tak, że przeczyta korpus tekstów i się je poznało. Kiedy się nagle rozumie, że za tymi tekstami stoi jakaś niezwykła osobowość, umysł polskiego biskupa, poety zarazem.
Jego doświadczenia.
Jego doświadczenia.
Rozterki, które musiał przeżywać w tamtym czasie, prawda?
Ale również jego rozbawienia, bo przecież to autor znakomitych tekstów satyrycznych, dowcipnych komedii. Kiedy znajdzie się taką osobę, która wydaje się bliska i która chcemy, żeby była naszym takim partnerem w myśleniu, w projektowaniu czegoś, to może być już spotkanie na całe życie i tego rodzaju nastawienie profesora jako filologa, jako polonisty się w ten sposób przejawiło.
Myśli słodka, gdy spokojnie bodaj zawsze byłaś u mnie. Czy to pokój, czyli wojna, czy pełno, czy pustki w gumnie. Słodzisz pracę i daremną, gdy ja z tobą, a ty ze mną. Bywaj myśli pożądana, co to żyć, kiedy w troskach biedzisz z zmroku aż do rana, smutna w miastach, rzeźwisz w wioskach, tu przestaniesz być nikczemną, gdy ja z tobą, a ty ze mną.
Będzie jego dzieło naukowe uobecniane dzięki lekturze jego książek. Warto zaznaczyć, że obok wydania Satyrylistów w Bibliotece Narodowej dysponujemy też ogłoszonym 1,5 roku temu kompletnym, krytycznym wydaniem tych ukochanych komedii Krasickiego. I to była jego ostatnia publikacja. Myślę też, że te książki będą książkami czytanymi, które pozostawił po sobie. W moim przekonaniu takim szczególnie cennym składnikiem jego spuścizny naukowej jest ta ostatnia praca Ignacy Krasickiej Wśród pisarzy polskiego oświecenia, w której po prostu widać dojrzałość lektury Zżycie się z ulubionym poetą, w której raz po raz się otwierają nowe, rozumne, ciekawe horyzonty czytania tej poezji.
Krasicki w jego pracy był wszędzie. Kiedy było absolutorium albo inauguracja roku akademickiego, profesor lubił przeczytać swoje zmyślone wiersze, rzekomo przypisywane Krasickiemu, ale to były wspaniałe, godne być może wydania, stylizacje na poezję Krasickiego. Oczywiście bardzo chętnie korzystał z różnych powiedzeń, sformułowań Krasickiego.
Nawet zdaje się, w tym napisie nad biblioteką też są słowa Krasickiego dotyczące tego, czym jest książka, biblioteka.
Tak, gdyż profesor Pokrzywniak pamiętał słowa Krasickiego, że zamiarem biblioteki jest, aby ludzi oświeceńszymi i lepszymi czyniła. To motto, które w bardzo prosty sposób pokazuje, jak te dwie umysłowości, czyli profesora Pokrzywniaka i Ignacego Krasickiego, były sobie bliskie. Biblioteka ma ludźmi oświeceńszymi i lepszymi czynić ludzi. Taka formuła bezpośredniej użyteczności, a zarazem etyczności instytucji publicznej, jaką jest biblioteka, w ten sposób się tak ładnie zaznaczyła.
Myśli prawa i dostojna, jakeś weszła, trwaj w mym domu. Wszystko postać ma przyjemną, gdy ja z tobą, a ty ze mną.
O profesorze Józefie Tomaszu Pokrzywniaku mówili dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, profesor Tomasz Mizerkiewicz, profesor Grzegorz Raubo oraz Zbigniew Tojs. Wiersze Ignacego Krasickiego czytał Sławomir Bajew. Audycję przygotowała i prowadziła Barbara Miczko-Marcher.